Audycja powstaje przy wsparciu szkoły dla psów Hauwart.
Niemal 10 minut po godzinie 11. Bardzo serdecznie witamy. Katarzyna Piekło przy konsolecie. Agnieszka Kępka z nami. Dzień dobry, pani Agnieszko. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
I Magda Szpiner. Kłaniamy się. Kłaniamy się przedświątecznie. Proszę państwa, ja dzisiaj w charakterze spuchniętej, żółtej pisanki występuję. Mam nadzieję, że państwo też są w dobrych, przedświątecznych nastrojach. Dziś pierwszy wtorek miesiąca, a zatem Agnieszka Kępka czeka na państwa pytania. Ja w tygodniu zanotowałam sobie kilka tych od państwa, które wysyłaliście. No ale gdybyście teraz jeszcze chcieli coś napisać, bardzo proszę, 603-06-06-06, 603-06-06-06. Nasz SMS-owy numer telefonu. I jeszcze słówko, przepraszam, bo w tej chwili wpadła nam informacja drogowa, dosyć ważna, z autostrady A1, a wiem, że część z państwa już na święta rusza. Tam doszło do kolizji. Samochód ciężarowy uderzył w bariery stalowe. W tej chwili zamknięty jest jeden z pasów ruchu od węzła Pelplin do węzła Swarożyn. Na tym odcinku bardzo prosimy państwa o zachowanie ostrożności. Węzeł Pelplin do węzła Swarożyn, tam w tej chwili mogą trwać prace i mogą być utrudnienia w ruchu. A my już wracamy do naszego zwierzęcego programu. Święta coraz bliżej, pani Agnieszko, i zanim zaczniemy odpowiadać na pytania, to chciałabym to jedno, które jedna z naszych słuchaczek napisała w związku z Wielkanocą. Mam pytanie dotyczące jajek. Mowa jest o psie. Mój pies na widok jajka po prostu trzęsie się cały, jakby nie wiadomo, co miał dostać do miski. Zarówno jajka surowe, jak i oczywiście wcześniej parzone, jak i jajka gotowane są jego ulubioną przekąską. Ale gdzieś słyszałam, że warto psu kruszyć skorupkę od jaja, tę ugotowaną, i dosypywać do tego jaja. Czy to jest prawda?
Po części. W ogóle jajka jak najbardziej podawać. W ogóle w tygodniu możecie podawać 3 żółtka surowe wymieszane z czymkolwiek. Jeśli chodzi o skorupki, to tak, z jedną ogromną różnicą. Kruszymy skorupki surowe. Niegotowane i nieparzone, bo tam już niczego tego, co potrzeba, nie ma w nich. Czyli kruszymy skorupki surowe. Jest to, że ktoś sobie tam troszkę podsusza, jakby chciał, inni nie. Nie ma to w ogóle znaczenia. Jest to genialna rzecz podawana psu. A jeśli chodzi, proszę państwa, o te święta, to czy to będą jajka? Czy to będzie kawałek babki, mazurka, sernika? Czy to będzie szyneczka? Czy to będzie cokolwiek inny? Jeśli damy mu kawałek i wykorzystamy do podkręcenia posłuszeństwa, to nic mu się nie stanie. Uwaga tylko na te psy biedne, które całe życie jedzą tylko suchy, sztuczny pokarm. U nich mogą występować biegunki, odbicia się, takie dosyć cuchnące gazy, dlatego że ich przewód, ich żołądek nie potrafi trawić normalnego pokarmu. Mhm. A psy, które są żywione wszystkim, i suchym pokarmem sztucznym, i normalnym, i wszystkim, to nic im się nie stanie, jak dostanie szczyptę sernika, a jajko to już w ogóle może dostać. Nie ma żadnych przeciwwskazań. I proszę pamiętać, że nawet ten pół plasterka, ćwierć plasterka, w zależności od wielkości szynki, której normalnie nie podajemy ze względu na ilość soli i przypraw, jaka się znajduje, nic nikomu nie zaszkodzi. Ale możemy to wykorzystać świetnie, na przykład do ćwiczenia, które już państwo się uczyli przed świętami. Otóż do mnie. Prawda? I możecie to od razu połączyć z ćwiczeniem siad. Czyli jak pies podejdzie, powiedzieć mu siad. Dać mu to coś, co sami przygotowujecie na święta, czy mięsko jakieś robicie, czy coś. I koniecznie proszę pamiętać, że podać komendę zwalniającą. Czyli te programy, które były przed świętami, świetnie sobie połączycie właśnie w jedno i jeszcze wzmocnicie nawyk psa. Najważniejsze, żeby pies wiedział, że po każdym zawołaniu do mnie, czy tam innym, co wołacie, to nieistotne, będzie sama przyjemność. Nikt nie będzie krzyczał, nikt nie będzie wrzeszczał, nikt nie będzie wypominał, a nie chciałeś przyjść, dlaczego byłeś niegrzeczny. Tylko sama przyjemność. To pies od razu skojarzy, warto wracać, warto wykonywać polecenie siad i warto poczekać na komendę zwalniającą.
Zdecydowanie.
Proszę o tym pamiętać.
Trenowałam i rzeczywiście pies reaguje świetnie. Mam jeszcze tylko taki mały problem, bo odkąd komenda odwołująca pojawiła się w tych naszych wspólnych zabawach, to ona jakoś tak nie do końca chyba rozumie. Mało tego, ponieważ coraz częściej, a właściwie częściej niż dotychczas po tych naszych wspólnych programach staram się z nią pracować. Tak jak pani mówi, w tak zwanym międzyczasie, nawet niespecjalnie się do tego przygotowując w domu, gdzieś przechodząc z pomieszczenia do pomieszczenia, wykorzystując obecność gości, żeby sprawdzić, jak zachowuje się też przy innych. No to tak się nauczyła, że w tej chwili bez dania komendy wykonuje wszystko, co potrafi i potrafi się tak zagubić w tym łapa, siad, zostań, łapa, siad, zostań, że potrzebujemy chwili, żeby się wyciszyć jednak i wrócić do tej pracy. Jednym słowem, szybko się zorientowała, bardzo szybko, jak
szybko
to wszystko
się zorientowała, bo ma pani mądrego psa. Proszę tylko pani
i żarłoka szczęśliwie.
Całkowicie polecenie podaj łapę. Była cała audycja na ten temat.
Też zdecydowanie.
Jak pani nie było. To jest bardzo niepożądane ćwiczenie, ale pamiętajcie, że liczą się tylko te polecenia, które myśmy wydali. My. Czyli to, co się zorientowała już pani Suczka, że zrobię na wszelki wypadek wszystko, ma dwa oblicza. Nie tylko, że ona się zagubi, ale se myśli tak, jak zrobię wszystko, to zrobię po swojemu.
Tak, i tutaj nam najtrudniej tylko, jest właśnie, żeby ona jednak...
I to jest najtrudniej. Ja państwu podam przykład jeszcze jakiś inny, bo u pani się też to może zdarzyć ze względu na inteligencję pani Suczki, że na przykład była na szkoleniu amstawka, która ćwiczyła indywidualnie, ponieważ do ludzi była przesłodka, a zabijała wszystkie psy. Więc ona musiała ćwiczyć indywidualnie. Jak otrzymała komendę zwalniającą po ćwiczeniu, to pani właścicielka z instruktorką poszły sobie do baraczku, wypiły kawę, zjadły po ciasteczku, a ta bździągwa siedziała obrażona na miejscu i postanowiła, że nie wykona tej komendy. I dopiero jak panią instruktorka poprosiła, żeby wzięła torebkę i normalnie wyszła z placu, tak jak idzie do domu, ona siedziała, aż im mówi, że w gardle zasychało jedny i drugi, bo ona siedziała do momentu, kiedy tamta nie doszła do furtki i nie wyszła poza nią. Jest to jakiś kawałek na placu szkoleniowym. Dopiero wtedy łaskawie podniosła pupę i poleciała. Bo pamiętajcie, że jak pies po komendzie zwalniającej dalej na przykład siedzi, czy stoi, czy nie rusza się z miejsca, to on czeka, żebyście go zaczęli prosić.
Tak. Tak,
i to już
prawda.
Całe ćwiczenie macie przegrane.
Tak, i tutaj całe następuje ćwiczenie. Ten moment, który rozdziela mi serce, czyli odwracam się na pięcie i udaję, że nic nie widzę. I widzę te białka i to wszystko i ten pysk, który mówi, ale o co ci chodzi?
Tak myśli, ona sobie myśli tak, ciekawe ile ona wytrzyma.
Tak, to są trudne
ile ona
momenty.
Wytrzyma, bo przecież ja jestem tak kochana, tak rozkoszna, za długo to nie będzie mogło trwać.
Tak,
i
tak.
Proszę pamiętać, żeby zawsze wejść jakby w skórę, w głowę tego waszego zwierzaczka. Mówimy o psach, bo kota nikt nie ćwiczy, przypominam. Wchodzimy w głowę tego pieska i nie co my myślimy, tylko co on myśli. On naprawdę myśli, przetrzymam. Zacznie mnie prosić, żeby nic nie robiła w końcu.
To
wcześniej
prawda.
Czy później. A jak odejdę, zajmę się krojeniem, pseudopoprawianiem firanek, zmiataniem czegokolwiek z obrusa, czego nie ma, nieistotne co. Pies zobaczy, a jednak już no, muszę sam dalej podjąć tą decyzję, że nic nie robię.
Zdecydowanie. Pierwsze pytania, Pani Agnieszko, wpadają, to za chwilkę już do nich przejdę, ale jeszcze pytanie z ubiegłego tygodnia, które nam się nie zmieściło, dotyczące kości. Ten temat raz na jakiś czas powraca, ale tym razem pytanie jest troszkę inne. Mianowicie tego, że Suczka dostała oczywiście piękną, niegotowaną kość, ale już któryś raz nie je od razu, tylko chowa w swoim kojcu, zakopuje to w bardzo zgrabny sposób. Pierwsze, co robi po wstaniu, to oczywiście sprawdza, czy kość jest. Problem polega na tym, że kość zaczyna nam nieco podśmierdywać, a kojec leży w salonie. Czy jakoś zgrabnie tę kość wyjąć i wyrzucić, czy jeszcze chwilę wytrzymać? Czy ona to w ogóle zje, czy potraktowała jako jakąś zdobycz?
Ona to zje. i ona, wiecie, co robi? Jej organizm woła, błaga o żywe kultury bakterii, które tylko mogą się w tym wypadku wytworzyć na tej surowej kości, czyli z tym aromatem takim nieciekawym, który się wydobywa. Proszę Państwa, jeżeli możecie, to zostawcie jej tę kość i przetrzymajcie ten zapach, bo ona dopiero będzie dla niej najbardziej wartościowa. Mhm. Albo zacznijcie 2-3 razy w tygodniu podawać, w zależności jakiej wielkości to jest piesek, albo drobno pokrojone, albo zmielone, poszatkowane kawałki mięska wielkości 2 zł, 5 zł, taka kulka, które się już nie muszą chodzić po blacie, ale już jest ich czuć.
Tak, i to, co dla nas...
wyraźnie Państwu mówi, że żywe kultury bakterii błagają te prawdziwe o to, żeby być.
Czy jakoś inaczej możemy psu pomóc? To znaczy, bo jak rozumiem, skoro organizm się tego domaga, to mamy jakiś niedobór.
Mamy najlepiej podawać te prawdziwe kultury bakterii żywe, czyli to zepsute, surowe, powtarzam, mięsko. Ewentualnie możemy kupować probiotyki z apteki.
Rozumiem, czy to dotyczy każdego mięsa, czyli i drób, i wołowina, i wieprzowina, nie wiem jak gnięcina.
No najlepsza niby jest wołowina mieszana z wieprzowiną, ale myślę, że to może być każde mięso, ale pod warunkiem, że jest surowe, nieparzone, niegotowane, nie wyjęte z wrzątku, włożone tylko na chwilę, tylko surowe.
Ktoś pyta, czy prawdą jest, że wieprzowych kości nie powinno się podawać psom małych i średnich ras?
Moja Majunia, która miała 3,5 kilo, żyła 18 lat na wieprzowinie, bo taką najlepiej lubiła, i dostawała surowe kostki schabowe, czy jakieś tam z grzbietu, takie grzbietowe. Ile sobie umamłała, tyle było jej, a miała 3,5 kilo, przypominam, i żyła 18 lat na mięsie wieprzowym.
No i mam nadzieję, że to jest odpowiedź na wszelkie Państwa wątpliwości. Pan Adam pyta, ile czasu pies potrzebuje na strawienie? To znaczy, jaki odstęp jest między jedzeniem a spacerkiem, wiadomo w jakiej sprawie?
To znaczy, ja jestem zwolenniczką podawania jedzenia po spacerku, ale jeżeli chcemy, żeby pies zjadł, potem poszedł na spacerek i zrobił tą upragnioną przez nas kubkę, to powinno upłynąć przynajmniej 2 godziny.
Mhm. To,
tak.
Czyli nie liczymy, proszę Państwa, na to, że po odejściu od Michy załatwiamy sprawę jednocześnie, czyli i miska, i kubka.
I nie. Jeżeli ta kubka będzie, to ona będzie ze starszych czasów karmienia.
A no właśnie.
Prawda?
A no właśnie.
Ja zawsze podawałam jedzenie po spacerze, za każdym razem wszystkie moje psy były przyzwyczajone, że przychodzimy do domu, trzeba spokojnie poczekać, aż zostaną oczywiście, zawsze dostawały w prawidłowy sposób, czyli nikogo nie prosiłam, nie jęczałam, nie stałam nad nimi, nie zabierałam miski, nie robiłam żadnych głupich eksperymentów, po prostu stawiałam miskę i odchodziłam. Pies, który był jeszcze niezupełnie ułożony, to udawałam, że z tej miski zjadam jako szef i resztki po sobie mu zostawiam.
No i proszę, mam nadzieję, że Państwo też się tym zainspirują. Koci temat też nam się pojawił w tygodniu. Jedna z naszych słuchaczek napisała, że niestety jest sama, to znaczy nie ma rodziny, którą mogłaby prosić o wsparcie, ale na szczęście ma fantastycznych przyjaciół. Sama nasza słuchaczka idzie na operację, nie będzie jej około 2 tygodni. Tyle mniej więcej potrwa zabieg i, jak rozumiem, dochodzenie później do siebie. Chodzi o kotka. Pytanie naszej słuchaczki brzmi, czy na ten czas, kiedy nasza słuchaczka idzie do szpitala, czy lepiej, żeby jej przyjaciółka przychodziła te 3 razy dziennie do kota, żeby z nim posiedzieć, czy zabrać kuwetę, zabrać kota i zanieść do przyjaciółki, bo taka możliwość też istnieje. Jednym słowem, co dla kota lepsze, czy nocowanie i bycie w domu właściwie samemu, czy przeniesienie na ten czas leczenia do jak rozumiem, sprawdzonej osoby?
To musi być wyjątkowa, poważna, ciężka operacja, bo dzisiaj w szpitalach nie trzymają tyle.
No jak rozumiem, od razu do rehabilitacji.
Tak, mój mąż jest świeżo po operacji, trzymali go 5 dni i to podobno bardzo długo było. Także no wiadomo, że są różne rodzaje operacji, ale kot bardzo lubi być w domu sam. Czyli koleżanka może przychodzić dwa razy dziennie, nie musi trzy. Wyczyścić kuwotę, chwilkę się z nim pobawić, porozmawiać oczywiście, wymienić wodę, bo kot bardzo lubi świeżą. On lubi odstaną wodę, ale na ogrodzie, gdzieś tam w konewkach. Natomiast w domu lubi świeżą wodę, dostanie jedzenie i się nic nie stanie. Zmiana domu jest gorsza niż przychodzenie. I dwa razy dziennie wystarczy w zupełności.
No to mam nadzieję, że i na to pytanie udało nam się odpowiedzieć. 603-06-06-06, SMS-owy numer telefonu do Radia Gdańsk. Jeszcze mam kilka pytań, tych zanotowanych, dopóki państwo nie będą pisać.
Tak.
Chodziło o dziki pazur u psa. Ktoś z państwa zaczął samodzielnie przycinać pazury i pyta, czy ten dziki pazur też należy skracać.
Oczywiście należy skracać, ale głównie należy go usunąć w całości. Jest to bardzo prosty zabieg chirurgiczny, który wykonuje każdy lekarz weterynarii. One są nazywane pierwszym lub piątym palcem. To i przycinanie tak, bo proszę państwa, naderwanie przy skoku czy przy jakiejś zabawie to są olbrzymie, olbrzymie problemy potem zdrowotne, gojenie się. Natomiast lekarz usuwa to błyskawicznie, zabezpiecza opatrunkiem. Ja wszystkich swoich psów, które miałam, wszystkim te pazury usuwałam.
Wracamy zatem do tematu i do państwa pytań już po 11.30. Oczywiście zaczynamy od schroniskowych historii. No niezwykle smutne. Smutna to będzie historia, która wydarzyła się w podsłupskiej Kobylnicy. Wracamy już za chwilę. Bądźcie z nami i piszcie 603-06-06-06.
Audycja powstaje przy wsparciu szkoły dla psów Hauwart.
29 minut po godzinie 11. Państwo piszą, przypominam, nasz SMS-owy numer 603-06-06-06. Dziś Agnieszka Kępka, międzynarodowy sędzia kynologiczny, behawiorystka, odpowiada na państwa pytania, jak w każdy wtorek miesiąca. No ale teraz czas na schroniskową historię, którą opowiedziała Joanna Merecka-Łotysz. Mieszkańcy podsłupskiej Kobylnicy. Przez wiele tygodni widzieli go, jak błąkał się po ulicach. Do schroniska dla zwierząt trafił dopiero po tym, jak potrącił go samochód. Dzisiaj w pełni sił, na szczęście, gotowy jest i na miłość, i na nowy dom. Talizman, kilkuletni psiak, poleca się do adopcji.
Wy nie wiecie, a ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem, bo poznałem język psi, gdy mieszkałem w pewnej wsi. A więc wołam do mnie psie i już pies odzywa się. Potem wołam hop, ca, ca i już mam przy sobie psa. A gdy powiem cicho, leż, leżę ja i pies mój też.
Joanna Merecka-Łotysz, dzień dobry, ze mną Marta Śmietanka, kierownik słupskiego schroniska dla zwierząt. I dziś będziemy opowiadać państwu o czworonogu, który przez wiele, wiele tygodni błąkał się po ulicach jednej z gmin w okolicach Słupska. No i zdarzył się wypadek. Czy szczęśliwie, czy nieszczęśliwie, to czas pokaże. Szczęśliwie na pewno dla niego o tyle, że został przywieziony po tym wypadku do słupskiej placówki. Tu się nim zajęliście. Szczęśliwe imię dostał ten bohater, bo to jest Talizman.
Dzień dobry, tak. Talizman, którym się zajmujemy już od wielu, wielu tygodni. Trafił do schroniska pod koniec grudnia zeszłego roku i jest jest już gotowy do adopcji.
On w tym wypadku komunikacyjnym miał złamaną łapę.
Podejrzewamy, bo my nie mamy dokładnych informacji, co mu się wydarzyło. Został znaleziony na ulicy przy przystanku w gminie Kobylnica i faktycznie podejrzenia były takie, że został potrącony przez samochód. Przeszedł zabieg operacyjny w jednej ze słupskich przychodni weterynaryjnych, ponieważ my jako schronisko nie wykonujemy zabiegów ortopedycznych, więc musieliśmy wykonać to jakby na zewnątrz. 8 tygodni pozostawał w gipsie. Jest już po wszystkich zabiegach profilaktycznych i jest gotowy do adopcji.
Talizman sięga mniej więcej do kolana, w zależności oczywiście od wzrostu, który państwo posiadacie. Czarny, z ogonem zakręconym jak taki pączek, powiedziałabym, z dziurką. Uśmiechnięty, radosny, z orderem mieniącym się na biało na jego piersi. Naprawdę wygląda imponująco. I on też, muszę państwu powiedzieć, w tym nieszczęściu, które go spotkało, zaufał człowiekowi. Pozwalał sobie, z tego co tu podpytałam, robić wokół siebie różne zabiegi, ale to też dzięki pracy, podejrzewam, behawiorysty, którego macie u siebie.
No tak, dzięki pracy behawiorysty, dzięki pracy ekipy weterynaryjnej, pani doktor, techników. Z tą zmianą opatrunku bywało różnie i bywało ciężko, natomiast przez wiele tygodni nam zaufał i teraz jest takim naprawdę fajnym psiakiem, który już powinien mieć swoją rodzinę.
Ile on ma lat?
To jest młody piesek, myślę, że około 2, 3, 4, który, no jak widać, nigdy nie był tak dokładnie zaopiekowany, który nigdy nie miał prawdziwej rodziny.
Po oczach nie widać, drodzy państwo, naprawdę, po oczach nie widać, ile on ma lat. Można tylko oscylować wokół, że tak powiem, i domniemywać, a tu macie prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że to jest maksymalnie 4.
Tak, ale to jest młody piesek, taki fajny, domowy, pokojowy kundelek.
Drodzy państwo, namawiamy. Pies, jak państwo słyszą, jest już zaszczepiony, wykastrowany, wyleczony, bez gipsu. Gotowy do tego, żeby rozpocząć nowe życie na kanapie w państwa domu. Pewnie z wielką radością to uczyni. Ja muszę jeszcze tylko podpytać, Marta, jak on z innymi zwierzętami? Jak on w boksie radzi sobie z towarzystwem?
Jak na razie, ze względu na uraz, który przeszedł, nie łączyliśmy go z innymi psiakami, bo to wymaga jeszcze takiej, że tak powiem, rehabilitacji, w sensie takim, żeby ta łapka doszła do siebie i on trochę jeszcze kuleje, ale te mięśnie po prostu przez to, że były wiele...
One potrzebują czasu.
Tak, one potrzebują, żeby się odbudować i też w miarę jakby używania tej łapy mamy nadzieję, że wszystko dojdzie do stanu sprzed zabiegu. Także on na razie jest sam.
Czyli do jakiego domu? Tu nie macie pewności, jak on w towarzystwie innych zwierząt. Zakładam, że jako jedynak w takim razie jest proponowany do adopcji.
Myślę, że nie, ponieważ to jest bardzo plastyczny pies, to jest kwestia do wypracowania. Nie znamy jego stosunku do kotów, ale myślę, że z innymi psami mniejszymi, nie dominującymi, by się dogadał.
No to, drodzy państwo, namawiamy, zachęcamy do tego, żeby talizman znalazł być może jeszcze przed świętami swój nowy dom. Słupskie schronisko dla zwierząt, Sportowa 73, a fanpage na Facebooku placówki, a także radiogdańsk.pl. Tam oczywiście zdjęcia talizmana będą do obejrzenia, do czego państwa namawiam. Podcast z naszego dzisiejszego spotkania także. Nic, tylko brać, co będziemy powtarzać pewnie wielokrotnie jeszcze, bo każde ze zwierząt, o których opowiadamy, zasługuje na to, żeby znaleźć miłość i nowy dom. Dziś kłaniamy się pięknie. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
No to trzymamy kciuki. Talizman, dobre imię już jest, przyznają państwo. Z tego może się tylko cudowna miłość zrodzić.
Miłość wytworzyć.
Zdecydowanie. Tak. Aśka, dzięki za tę piosenkę na początek. Zawsze te piosenki z Akademii pana Kleksa, podróży pana Kleksa i Kleksa w kosmosie bardzo poprawiają mi humor, bo to są takie właśnie...
I zawsze są aktualne, prawda?
Zawsze. Zdecydowanie książki przede wszystkim oczywiście polecamy.
Pani Magdo, chcę coś powiedzieć, bo się spotkałam z zarzutem, że my w naszej audycji propagujemy adopcję. Oczywiście, że propagujemy, jesteśmy za, a przecież to było dalszym ciągiem. Tyle teraz kosztuje karma. Mhm. Proszę państwa, tak, kosztuje. to nie można powiedzieć, że nie, wszystko teraz kosztuje. Ale zamiast tej karmy, według mnie zawsze będę powtarzać, sztucznej, w kulkach suchych, ona też może być, też, ale nie tylko. Przecież możecie w najbliższym markecie kupić sobie mielone, kupić sobie otręby, płatki, tylko żeby nie były kukurydziane, każdy inne, i wziąć trochę mielonego, wziąć garść płatek, wymieszać i postawić psu. Pies będzie u szczytu szczęścia, a finansowo nawet nie będzie, nie ma porównania z gotową karmą.
Tak, bo proszę, i zawsze o to apeluję też do wszystkich, którzy mają wątpliwości, przeliczajcie na kilogramy, to znaczy saszetki, wiadomo ile mają pojemności. Ta sama sprawa dotyczy przekąsek, które w przeliczeniu na kilogram wychodzą 250, 350 zł. Jak wykupujecie malutką torebeczkę, to tak może nie boli, ale jak sobie przemnożycie to do kilograma, to naprawdę można to własnym sumptem zdecydowanie taniej przygotować. Zachęcamy do adopcji i będziemy zachęcać, powiem więcej, do adopcji. Przede wszystkim zachęcamy Państwa do adopcji. To jest też najprostsza droga do tego, aby eliminować na przykład nielegalne hodowle, bo jak tych kotów, psów nikt nie będzie chciał kupić, to one zaczną znikać. A niestety, jakby tak Państwo sobie po schroniskach, tych pomorskich chociażby, pochodzili i poznali historię psów, które miały być rasowe, które były w rasie, na przykład były sprzedawane jako typ, jako pies w rasie, na przykład, nie wiem, owczarka jakiegoś. No to niestety schroniska są pełne takich pseudo-hodowlanych, niestety porzuconych zwierząt, które zaczynają chorować, bo jak taka hodowla jest niewłaściwie prowadzona, to niestety do różnego krzyżowania między tymi psami dochodzi, a to skutkuje naprawdę bardzo ciężkimi chorobami.
I to krycie wsobne i tak zwany imbret jest legalne, proszę Państwa, co jest tragedią. Bo to już kupujemy psa chorego i psychicznie, i fizycznie, a ceny, jakie płacimy za te psy.
Otóż to, a tymczasem jakby Państwo sobie zechcieli na przykład pojechać do schroniska w Słupsku, możecie poznać przy okazji bohaterkę naszych schroniskowych historii, cudowną osobę, która o tych zwierzętach nam z taką pasją opowiada. Bardzo serdecznie Państwu te adopcje nadal, pomimo jakichś uwag, będziemy zdecydowanie, jak rozumiem, rekomendować. Pani Agnieszko, pytania nam tutaj powpadały, więc jeśli pani
proszę
pozwoli,
bardzo,
to ja już pędzę z tymi pytaniami. Pierwsze dotyczy szkolenia. Sławka pyta, dzień dobry, kiedy można zrezygnować ze smakołyka podawanego podczas szkolenia? Kiedy pies już wykonuje polecenie na 100%, czy wystarczy pochwalić, czy lepiej od czasu do czasu ten smakołyk podać, rozumiem, przypominawczo?
To są pytania, proszę Państwa, dla każdego instruktora, który prowadzi psa, bo on go zna. Natomiast jeśli chodzi o mnie, muszę Państwu powiedzieć, ja przez całe życie psa zawsze stosowałam nagrody za dobre wykonanie polecenia i w sposób taki, że był to smakołyk od czasu do czasu, była to pochwała taka serdeczna od serca, bo ja zawsze za suczkami, więc dobra dziewczynka, kochana moja córeczka. Po prostu i było to takie poklepanie po przedpiersiu, nie po karku nigdy, pamiętajcie, tylko po przedpiersiu. Czyli może pani podawać te nagrody smakowe, albo jeszcze na etapie instruktor powie, czy za każdym razem, albo te nagrody smakowe podzielić sobie na nagrodę słowną, na pogłaskanie i na smakołyk. Ja do końca życia podawałam psom u mnie od czasu do czasu smakołyki, bo jednak dla nich to jest dosyć silna forma pochwały z naszej strony.
Czyli tak jak pisze pani Sławka, jeśli nasz pies wykonuje polecenia na 100%, to już nie za każdym razem, tylko jak rozumiem,
tylko
rozkładamy te
raz
przyjemności.
Raz pogłaskać, raz powiedzieć ciepłe słówko, a raz dać coś pysznego. I przypominam, że te nagródki nie powinny być pokarmem, który jest na co dzień tymi suchymi kulkami, tylko czymś wyjątkowym. I dlatego jeszcze raz przypomnę, że w święta te psy, które jedzą tylko i wyłącznie sztuczny pokarm, mogą mieć kłopot z kawałem sernika, babki świątecznej czy szyneczki. Natomiast psy, które jedzą i to, i tamto, nic im się nie stanie, jak kawałeczek czegoś w co akurat przygotowujecie, mu im podacie. Kawałeczek to nie jest miska, proszę pamiętać.
Oczywiście. No i tak. Teraz już widzę, jak pani się zdenerwuje, pani Agnieszko, to proszę się trzymać do końca pytania, dobra? Pani Joanna napisała tak. Chciałam zapytać o to, czy muszę się martwić, że mój kocur nie pije, przynajmniej w domu. Kiedyś wymuszał mleko, teraz mleka nie tknie. Wygląda dobrze, świetnie, je świetnie, uwielbia wątróbkę drobiową, tyle, że nie chce pić. Pięknych świąt życzy pani Joanna. Czy to zacznijmy od tego niepicia, a przynajmniej rzadszego.
To znaczy, ja się nie dziwię, że pani się denerwuje, ale pani Joanno, jeśli pani podaje wątróbkę, jeśli pani podaje coś innego, nie tylko suszki, to on nie musi pić. Ale on na pewno pije, kiedy pani nie widzi. Jeśli chodzi o mleko, to tylko ja mu gratuluję, że skończył z piciem mleka.
Tak myślałam, że padnie to zdanie.
Organizm się szybko zorientował, że mleko wcale nie jest dla niego, to jest tylko w bajkach to samo, co jabłka na grzbiecie jeża. Nie daj Boże, jeżom jabłek nie dajemy, to już państwo o tym wiecie.
Pędraczka.
I teraz niech się pani nie martwi, bo mój kot na przykład najwięcej pije, jak nikt nie widzi.
A najchętniej z konewki, gdzieś z podstawka od
jakiegoś... Najchętniej ustaną wodę w ogrodzie z konewki, gdzieś tam, gdzie pani nie wie. A przy okazji, jak dostaje wątróbkę, to on już naprawdę tam ma tyle mokrego, że widocznie organizm jego nie potrzebuje. O mleku niech pani zapomni, bardzo proszę.
To jest
tylko
tak,
woda.
Tak jak w wypadku innych ssaków, to znaczy te młode rzeczywiście potrzebują mleka.
Potrzebują więcej. Tak,
natomiast z wiekiem...
I mleka, ale ssaki piją mleko matek.
Otóż to.
A my wszystkim podajemy mleko krowie.
No i mam nadzieję, że to wybrzmiało.
Z wielkim błędem.
Tak jest. Tak. Pani Iwona, w sprawie tej diety, o której pani mówiła, że można kupić mięso mielone, że można dorzucić do tego płatków. Tak. Pytanie od naszej słuchaczki brzmi, czy do tego kompletu dokładamy też warzywa? A jeśli tak, to jakie te warzywa?
To jak najbardziej. Nie dokładamy tylko rozdymających, a resztę jak najbardziej. Możemy do tego wbić żółtko z jajka, bez białka, samo żółtko, wymieszać i postawić. I jeżeli są psy, co mnie bardzo dziwi, że nie jedzą w ogóle surowego, to możemy mieć ugotowane jakieś mięsko i wymieszane z otrębami i wbite jajko. Tutaj pomysły, ale najlepiej jest nauczyć psa, że dostaje surowe mięsko z marketu, mielone. Do tego może dostać warzywa surowe, może dostać warzywa gotowane. Mm-hmm. Unikamy tylko rozdymających.
Mm-hmm. To mam nadzieję, że też jest
odpowiedź. Żółteczko sobie wbić jak nic się i nic. To żółteczko, proszę państwa, to jest życie i dla ludzi, i dla psa. I pies, ponieważ już białka ma dosyć w mięsie, to nie, jeszcze mu z jajek niepotrzebnie nie musimy dawać. Wystarczy samo żółtko.
Pan Jacek, SMS z cyklu Rośnie mi serce i uwielbiam pana. Pan Jacek napisał tak. Mam wspaniałą sunię z Dąbrówki od 10 lat. Tam była pod nazwą Doti. Kochany psiak. O ile zdrowie pozwoli, następny pies też ze schroniska. Zresztą zawsze miałem znajdy. Napisał pan Jacek. No
brawo.
Ściskamy, panie Jacek. Oczywiście
brawo,
bardzo, bardzo mocno.
Jacku.
I pozdrawiamy waszą cudowną sunię. Pozdrawia też oczywiście grzybkowa familia. Kłania się i życzymy na święta Wielkiej Nocy zdrowia, nadziei i optymizmu w tych trudnych czasach. Jaja smacznego, dyngusa mokrego, choć zimno, zdecydowanie zimno.
Pani Magdo, co by grzybkowa familia nie wyczyniła, to mnie rozkłada zawsze na łopatki, jak pan Marcin jest szkolony i może to zabrzmi śmiesznie, ale mnie się to podoba.
Zdecydowanie. Pan Marcin dodaje, ja z Luśką, Fredziem i Czempionem zostaję na święta. Teściowa obraziła się na Luśkę, bo nie chciała mamy na papieroska wypuszczać na balkon. Już to widzę. Od piątku po południu przechodzę na święta ze zwierzakami w tryb. Wszystko wolno, nic nie trzeba. Mam nadzieję, że Katarzyna tego nie
tak
słyszy.
Jest.
Pięknych, cudownych, fantastycznych świąt.
Podoba mi się
życzymy.
Nawet to, panie Marcinie. Naprawdę mi się to podoba. I to, że proszę państwa, pan Marcin zawsze zostaje w domu, kiedy jest jakiś przymusowy wyjazd.
Tak.
Kiedy są święta, nigdy u nich zwierzęta nie zostają same. I pan Marcin sobie leży, a zwierzęta robią co chcą. I to jest też dobra forma spędzania świąt.
Zdecydowanie.
Ja to mówię, ja.
Pani Iwona chyba nie słyszała początku naszej audycji, więc jeśli pani pozwoli, pani Agnieszko, to jeszcze raz zadam to pytanie. Czy podawać całe jajko surowe, czy tylko surowe żółtka? Chodzi o psa.
Ja podawałam zawsze surowe żółtka.
A zresztą robimy jajcówkę.
Jeżeli ma mało białka, to można podać całe, ale zawsze dla bezpieczeństwa, żeby nie przebiałkować, to dajemy surowe żółtka. Możemy podawać gotowane, jeżeli pies surowego nie chce, ale raczej same żółtka.
Mówiły panie o jajkach w kontekście psów, a co z kotami?
Koty jak najbardziej, tylko że z kotami, proszę państwa, to jest inna w ogóle... Inna bajka. Jeżeli jest kot, który chce jeść żółtka jajek, to się cieszcie i proszę mu dawać, obojętnie w jakiej formie. Ale wiadomo, że u kota to nigdy nie wiadomo, co on będzie chciał.
Tak, to jest dosyć ryzykowne.
Chce to podawać i się cieszyć, że chce jeść żółtka.
Ja nie wiem, skąd
ja
mój...
miałam tyle w swoim życiu kotów i na przykład ten mój Albert teraz to by mi narysował kółko i popatrzył na mnie jak na psychicznie chorą.
No,
a reszta lubiła żółtka.
Lucek mój, ja nie wiem, skąd on wiedział, że ja w torbie mam opakowanie jaj. Po prostu ubóstwiał i wyczuwał jaja na kilometr i surowe, i gotowane, i w każdej formie. No po
to
prostu ubóstwiał. No, wyszło w ogóle wszystko.
Które
ubóstwiał może do 18 roku życia.
Do żółtka. Jak najbardziej.
Bardzo tak. Serdecznie w takim razie państwu polecamy. Tu gdzieś jeszcze miałam jedno kocie pytanie. Niech ja... Ach, już mam. Jest tak. Mamy 7-letniego kocura i mamy 3-letniego psa i one cudownie się ze sobą dogadują. Tyle tylko, że kocur nagle przestał kompletnie jeść swoje jedzenie. Karma sucha jest jedynie karmą uzupełniającą. Oba zwierzaki lecą, w cudzysłowie, raczej na surowiznach, ewentualnie gotowanych warzywach. Mój kot przestał jeść suche swoje, natomiast czyści do ostatniego groszka jedzenie psie. Jedzenie psie, które jak dodam, jest jedzeniem fit, ponieważ pies ma skłonności do tycia. Czy myśli pani, że może czegoś kotu brakować? Czy to po prostu takie widzi mi się, że będę wyżerał z miski, która stoi obok, a swoją będę zostawiał?
U kotów jest jeszcze to, w ogóle u zwierząt jest jeszcze takie coś, że biorą coś, co potrzebuje ich organizm. Jeżeli mają wybór, wybierają to, o co prosi ich organizm. Niech pan mu da święty spokój. Niech se je to, co chce. Po prostu.
Właśnie,
będzie żył długo i szczęśliwie.
Właśnie nasz słuchacz pyta, jak rozumiem, z niepokojem, czy to, że wybiera psie jedzenie, to znaczy, że w tym psim jedzeniu jest coś czegoś więcej niż w kocim na przykład?
Może być. Może tak to jest, czego my nie wiemy, prawda, bo nie znamy składu, ale jeżeli kotu to smakuje i ma taki wybór, to niech sobie je to, co mu smakuje. Po prostu. I naprawdę, proszę się tym nie martwić. Poza tym druga strona medalu. Nic pan nie zrobi w tej kwestii. Nic.
A na pewno nie zaszkodzi.
Będzie i tak ja... Tak, a na pewno mu nie zaszkodzi. Zazwyczaj jest odwrotnie, że psy zjadają kocie jedzenie, bo u kotów jest jakby więcej wszystkiego. To jedzenie jest bardziej takie treściwe, mające w sobie mnóstwo witamin, wszystkiego. A u pana kota widocznie tego nie potrzeba i woli to, co jest w psie. I niech sobie je i niech pan się tym w ogóle nie martwi. Ważne, że się błyszczy, ważne, że się myje. Proszę pamiętać, że koty, które się nie myją, są chore. Mhm. Że on od czasu do czasu się tam umyje, sierść mu błyszczy, oko ma cwaniaka i to jest najważniejsze.
Ktoś pyta o kanalik łzowy u psa. Pies w zasadzie od małego ma kłopoty, to znaczy nie jest to jakiś straszny dramat, tyle tylko, że oczka bywają załzawione. Ostatnio pani weterynarz najpierw przepisała nam sterydy, ale jesteśmy przeczuleni, więc odmówiliśmy. Natomiast
tak,
zasugerowała, aby podczas kolejnego oczyszczenia zębów, czyli kiedy pies, jak rozumiem, i tak będzie miał głupiego Jasia podanego, żeby przy okazji okazji naciąć ten kanalik łzowy. Czy pani uważa, że należy to zrobić? Bo w internecie czytaliśmy, że to po latach może powracać. Czy zatem męczyć psa, czy jeśli jakoś specjalnie nie cierpi, tylko delikatnie łzawią mu oczy, czy coś z tym robić?
To znaczy, nie chciałabym brać odpowiedzialności na siebie, ale nie robiłabym nic. Natomiast co bym zrobiła? Poszłabym do prawdziwego okulisty, lekarza weterynarii, który jest okulistą. Mm-hmm. I tam proszę zasięgnąć porady już bardzo, bardzo fachowej. Ja obiecałam państwu, że będzie audycja o lekarzach weterynarii i może właśnie w tym takim relaksie poświątecznym ją sobie zrobimy, żeby państwu uświadomić, jaki to jest zawód ciężki lekarza weterynarii i że to nie jest weteryniarz, jak go nazywacie, tylko lekarz.
Zdecydowanie. A muszę państwu powiedzieć, że rzeczywiście coraz więcej lekarzy weterynarii robi dodatkowe specjalizacje i naprawdę między innymi w Gdyni jest pani doktor no po prostu wprost genialna, jeśli chodzi o oczy naszych czworonożnych przyjaciół. Także spokojnie umówić się, jeśli rozumiem, to trwa od wielu lat, to nie jest nic nagłego. Jeśli lekarz to oglądał i nie podniósł jakiegoś larum, to rozumiem, że można spokojnie się umówić i zdiagnozować.
No ja niestety mam
strasznie duże obiekcje. Moja poprzednia klarcia, pamięta pani, już była wiekowa i niestety przez sterydy już całkiem i oślepła, i ogłuchła. Ja jestem lekko przerażona.
Sterydów proszę nie podawać, jeżeli fachowiec, lekarz weterynarii, który się tym zajmuje jako okulistyka, bo jesteśmy w tym temacie, powie, że innego wyjścia nie ma.
Oczywiście, że tak.
Ja bym naprawdę bardzo się zastanowiła, żeby ani tych ząbki trzeba robić, proszę państwa. Trzeba robić też u lekarzy, no w zasadzie powinien to każdy umieć zrobić, ale nie każdy umie zrobić, taka jest prawda. A tutaj bym szybciutko chociaż do Gdyni, do tej pani lekarz weterynarii ze specjalizacją okulistyki. Ja tylko państwu przypomnę, że na studiach weterynaryjnych oni nie mają specjalizacji. Robią sobie potem to sami. Fascynują się onkologią, położnictwem, okulistyką i sobie robią to sami już. Ale są naprawdę wtedy specjalistami w tej dziedzinie.
Ktoś napisał
nie tylko w tych.
Oczywiście, ktoś z państwa napisał, sterydy podaje tylko wtedy, kiedy inne rzeczy zostały już wykluczone i kiedy rzeczywiście okazało się, że w inny sposób nie można zwierzęciu pomóc. Tak jak w wypadku człowieka, one zawsze pozostawiają w organizmie jakiś ślad i warto o tym pamiętać. Zgadzam się. Choć też nie jestem specjalistką.
Zgadzam się jak najbardziej.
Pani Hania napisała, właściwie pyta, czy do karmy psa dolewamy olej lub oliwkę?
Super. Jeżeli pies chce, to szczególnie olej lniany, proszę państwa. Jest fajny i można dodawać. Znam psy, które nie tkną, ale znam psy, które jest obojętnie, a wręcz jeszcze chętniej jedzą. I proszę pamiętać tylko, że olej lniany ma bardzo krótką datę używania i należy tej daty przestrzegać. Nie, że ja wleję psu, to on już może być dawno po dacie ważności. Nie. Czy musimy patrzeć, żeby się zmieścił ten cały olej w dacie ważności, którą ma na swojej butelce? A jest to genialny olej, ale można dodać również innej oliwki, jak najbardziej, a nawet i oleju.
Ula i Jan z Chmielna. Smutna wiadomość. Drogie panie, 28 marca opuściła nas kotka Tosia, znajdka nasza kochana. Z nadzieją, że wróci, czekamy i rozpaczamy. Ojoj, to trzymamy bardzo mocno.
Ona odeszła.
Nie wiem, co się wydarzyło. Czy ona, jak rozumiem, chyba zginęła, skoro państwo czekają.
Zginęła, nie umarła, tylko jak czekają.
Trzymamy kciuki bardzo mocno. Może gdzieś się zaszwendała tą wiosenną porą. Tak to czasami koty miewają, że potrafią się gdzieś niestety zagubić.
Żeby tylko ktoś się nie przygarnął na siłę.
Oby tylko. Państwo pięknie też piszą o swoich psach, o swoich kotach, o znajdach. Drogie panie, moja Suczka ze słupskiego schroniska życzy wszystkim pieskom pysznego jajeczka podanego cichutko pod stołem. Bon appetit, napisali Agnieszka. Ależ cudo. Pozdrawiamy panią Agnieszkę i panią redaktor, napisała pani Sylwia i do tego oczywiście cud urody. Fantastyczny psiak jest dołączony. Pan Tomek pozdrawia, dopisując.
Ja jeszcze tylko dodam koniecznie do tego, tego jajeczka pod stołem, nie musicie podawać ukradkiem pod stołem. Możecie podać oficjalnie, ale wykorzystajcie to i na przykład zawołajcie psa do mnie.
I wy i oni będziecie szczęśliwi.
Wykorzystajcie i możecie nie ukradkiem, tylko normalnie jajeczko podać bez żadnego tego. Jajko to jest zdrowie, to jest życie. Już sami wiecie, że te głupoty, które nam wciskali, żebyśmy nie jedli jajek, bo cholesterol, który w ogóle w 90% u człowieka się wchłania z czego innego, a nie z jajka, już te głupoty wycofują się stąd. Jajko jest życiem i możecie podawać go psu, kiedy chcecie, ale w święta jeszcze wykorzystajcie posłuszeństwo dodatkowo.
Otóż to państwo tu rzeczywiście też przestrzegają przed sterydami. Ja nie chcę, żeby to źle państwo zrozumieli. Są takie sytuacje, kiedy absolutnie po prostu trzeba, ale tak jak jeden z naszych słuchaczy tutaj napisał, rzeczywiście szukajmy może na początku innych rozwiązań. A dzisiaj musimy już postawić kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Agnieszka Kępka. Pani Agnieszko, pięknych, cudownych, spokojnych i szczęśliwych
dziękuję
świąt rodzinnych
bardzo.
Życzymy.
Dziękuję też wszystkim, proszę państwa, słuchaczom życzymy chyba obie, żebyście po prostu byli szczęśliwi, zdrowi i spokoju. Życzymy wszystkim i miłości do waszych zwierząt bezgranicznej, z największymi błędami, jakie możecie popełniać, ale abyście je kochali. Po prostu.
Pięknego dnia. Do usłyszenia.
Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Dzisiaj, przypominam, rozmawiamy o dziecięcych emocjach, uczuciach. Jutro Międzynarodowy Dzień Dziecka, bardzo miły dzień, więc warto sobie też trochę o tych uczuciach i przyjemnych i nieprzyjemnych porozmawiać. Pani Ewelina Supińska, psycholożka, jest autorką książki Psijaciele i Wielka Burza Uczuć, w której bardzo ładnie poprzez zachowania swoich bohaterów tłumaczy, jak można i jak łatwiej jest żyć, kiedy zrozumiemy własne emocje, jak te emocje opanować. Tutaj mamy akurat psich bohaterów. W kryzysie jest Fado, tak? Główna bohaterka. Zatrzymałyśmy się na pytaniu, co zrobić, kiedy dziecko wyraźnie, nie w sosie, mówiąc kolokwialnie, pytane przez rodziców, odpowiada nic, nic się nie stało. Jest to sygnał, że nie chce być może w ogóle o tym rozmawiać albo albo jeszcze nie chce o tym rozmawiać?
To jest generalnie też tak, że bardzo ważna jest w takich sytuacjach, jak również właśnie na co dzień, uważna obecność rodzica, budowanie relacji z dzieckiem, bo to nam zwiększa też prawdopodobieństwo i szanse na to, że w takich sytuacjach dziecko łatwiej się otworzy. Natomiast naturalne jest, że z różnych przyczyn czasami faktycznie tak jest, że początkowo dziecko nie chce się otworzyć. Natomiast to, że my zaoferujemy po prostu swoją obecność. Ja tu sobie usiądę, pobędę z tobą, jak będziesz gotowa, gotowy, to możemy porozmawiać, przytulić się, pobawić się. To myślę sobie, że jest taka najbardziej podstawowa rzecz, którą możemy dać komuś.
Czyli nie naciskamy, ale przecież widzę, że coś ci jest, tak? Czy coś się stało, ale powiedz, tak? Mhm. Wtedy rodzic swoje emocje przerzuca na dziecko, tak? Bo czuje, że coś jest nie w porządku, że coś dziecku się stało, miał jakieś przykre doświadczenia i żeby sam się uspokoić, trochę napiera na to dziecko, tak? Sam chce sobie wyregulować emocje.
To prawda, tak? Sam chce wyregulować swoje emocje, swój niepokój. Emocje, trudne nawet emocje, one same w sobie nie są szkodliwe, tak? Wręcz odwrotnie. I nie wyrządzą krzywdy naszemu dziecku, więc to, że ono z tymi emocjami pobędzie, jest całkowicie naturalne i w porządku. Rodzice bardzo często chcą jak najszybciej rozwiązać problem. Nastawiają się zadaniowo, dlatego też bardzo często właśnie napierają, by dowiedzieć się, o co chodzi, tak? I jaka jest przyczyna danego nastroju dziecka. Natomiast nie zawsze o to chodzi, żeby od razu naprawić problem, bo to nie daje dziecku możliwości do tego, żeby właśnie pobyło z tymi emocjami, zobaczyło, że one nie są groźne, że też potrafi sobie z nimi radzić, potrafi je wytrzymać, a w razie czego jest osoba obok, która pomaga, i że też one nie wyrządzą mu krzywdy i miną, bo taka jest natura emocji. Więc w ten sposób dziecko, nawet będąc same właśnie z swoimi emocjami, ono się uczy je regulować i też oswaja się z nimi, że one są częścią życia i nie są niebezpieczne. I to znowu będzie procentowało w dorosłym życiu, więc dajemy uważność, dajemy obecność, dajemy życzliwość, ale bez takiego też
napierania,
tak? Tak, nacisku na to, żeby od razu rozmawiać i od razu rozwiązywać problem.
No tak, bo dziecko może przyjść na przykład po 3 godzinach i nagle zupełnie w jakiejś neutralnej sytuacji powiedzieć: a dzisiaj Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie. Tak? I już wiemy, że ten smutek był spowodowany właśnie tym wydarzeniem, tak?
Dokładnie. I wtedy możemy to powiązać, tak? Odnieść się do tego, co było kilka godzin wcześniej. Dobrym pomysłem jest też zaproponowanie dziecku jakiejś wspólnej aktywności. To nie musi być zabawa, to może być, nie wiem, wspólne sprzątanie, bo czasem jest tak, że podczas wykonywania jakichś różnych czynności łatwiej jest dziecku rozmawiać i właśnie być może gdzieś tam w trakcie takich codziennych nawet czynności wspólnie wykonywanych dziecko nagle zacznie mówić o tym, co je trapi, i będzie to punkt wyjścia do tego, żeby właśnie pociągnąć temat, powiązać z tym stanem emocjonalnym, który był wcześniej, i zastanowić się, co w takich sytuacjach można zrobić, co może pomóc, tak? Więc w taki sposób można sobie tutaj radzić.
Czy Koko, bohaterka książki, poradziła sobie z emocjami Fado?
Tak, myślę, że tak.
Najpierw.
Koko towarzyszyła. Koko była taką, jest taką modelową przyjaciółką. Ona rozpoznała, że z Fado dzieje się coś niedobrego, bo Fado przestał się bawić i zamknął się w sobie. I zwróciła się do niego właśnie oferując mu rozmowę, a gdy na początku nie był na nią gotowy, zaproponowała mu po prostu taką czułą obecność, tak? Swoją życzliwość, obecność. I faktycznie w którymś momencie Fado poczuł się na tyle bezpiecznie, że zaczął mówić o tym, co przeżywa, co jest dla niego trudne, i wtedy to wsparcie mogło być dalej udzielane.
Ważna rzecz, żeby nie oceniać tych dziecięcych emocji i też nie wkładać ich na wagę, tak? Kiedy dziecko mówi, że na przykład właśnie Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie, ale nie przesadzaj, no nic takiego się nie stało, no pośmiała się trochę, przecież dzieci się śmieją. Co się dzieje wtedy z dzieckiem, kiedy słyszy taki komunikat od rodzica? Rodzic myśli, że on troszkę zbagatelizuje, tak, że może to dziecko przestanie się przejmować tym, że Kasia się śmiała dziś, i jak będzie się śmiała jutro, to już dziecko nie będzie tego przeżywać. To chyba nie jest dobra ścieżka.
Nie, nie jest to dobra ścieżka. Nie jest to ścieżka, która jest pomocna, a wręcz przeciwnie, tak, może być dla dziecka źródłem takiego wniosku, że jego problemy, jego emocje nie są ważne, że ono nie jest ważne. I tutaj faktycznie jest tak, że my w ogóle jako ludzie mamy taką tendencję do oceniania czyichś problemów, czyichś uczuć, więc to nie tyczy się tylko dzieci, że to faktycznie umniejszanie, bagatelizowanie ma miejsce, a nie jest wspierające. A zamiast tego zdecydowanie lepiej po prostu przyjąć ten problem i te emocje jako coś, co jest dla danej osoby ważne i centralne, i też to po prostu nazwać, zauważyć. W psychologii mówi się o uprawomocnieniu. Masz prawo w takiej sytuacji przeżywać te trudne emocje, one są uzasadnione, bo nie jest przyjemnie, gdy dzieje się to i to. I to faktycznie uważnia tę sytuację, ale właśnie jest też taką formą wyrażenia wsparcia, że jestem z tobą w tych emocjach, nie oceniam ich, próbuję cię zrozumieć i jestem obok.
Ale myśli pani, że powiedzenie jestem z tobą w tych emocjach nie jest troszkę za trudne dla dzieci?
To oczywiście zależy od etapu rozwojowego, tak? Myślę, że to możemy powiedzieć tak jakby literalnie, tak? Nastolatkowi i dorosłemu, a małemu dziecku możemy powiedzieć po prostu tak, usiądę z tobą, bo wiem, jakie to jest, wyobrażam sobie, czy wiem, jakie to jest trudne, tak? Gdy dzieją się takie rzeczy, i usiądę sobie obok, żebyś miała towarzystwo, żeby było ci raźniej i przetrwamy to razem, tak? Więc oczywiście ten język dostosowujemy do wieku dziecka.
No tak, i chyba ważne jest też to, żeby nie naprawiać emocji, tylko przez te emocje przejść. Tak.
Tak.
Bo mamy też pewnie takie skłonności, żeby spróbować ochronić to dziecko przed emocją, tak?
Tak.
Jakby w pewnym sensie naprawić. A to jest niemożliwe.
To jest niemożliwe i to jest
też
niepotrzebne.
Bo to dziecko zacznie tłumić i skutek będzie chyba jeszcze gorszy, tak?
Zdecydowanie. To nie o to też chodzi, więc faktycznie dajmy przestrzeń, żeby dziecko pobyło z tymi emocjami, czy samo, czy w naszym towarzystwie, ale nie starajmy się od razu zmienić tego stanu emocjonalnego, bo to nie chodzi o to, żeby dziecko było cały czas radosne, rozbawione, tylko o to, żeby potrafiło przeżywać tą pełną gamę uczuć, pełną gamę emocji i też właśnie radzić sobie z tym, co jest nieprzyjemne, bo to jest część życia, która też w dorosłości jest istotną częścią życia i warto wiedzieć, jak sobie z tym radzić, żeby dobrze przejść przez to życie, żeby ono było satysfakcjonujące i spełnione. Więc zdecydowanie powstrzymanie tego odruchu naprawiania jest bardzo ważnym elementem, jak również powstrzymanie takiego odruchu takich komentarzy, które w ogóle zakazują danych emocji, czyli takich haseł w stylu nie płacz już, nie bój się, nie smuć się, nie martw się. To zdecydowanie nie tędy droga.
Dziecku, tak? Po prostu skracanie przeżywania tych emocji. I też ważne chyba, że te sfrustrowane emocje dziecka to jest tylko kapitał na przyszłość. Jeżeli ono przez nie przejdzie, będzie mu prościej, po prostu.
Tak,
nie dostaje tej zabawki, bo już masz 15 takich w domu, pluszaków. No sfrustruje się dziecko. No będzie to trudny moment. Natomiast dziecko zrozumie, że nie zawsze wszystko jest w zasięgu ręki.
Dokładnie tak, ale oprócz tego też zrozumie, że właśnie to jest naturalne, że gdy coś nie jest w zasięgu ręki, coś, czego bardzo chcemy, to faktycznie pojawiają się te nieprzyjemne uczucia, złość, frustracja i jest to nieprzyjemne, natomiast jesteśmy w stanie przez to przejść, to uczucie mija, jesteśmy w stanie wrócić do równowagi i też jesteśmy w stanie wyrażać tą złość i frustrację w taki sposób, żeby nie zapomnieć zaszkodzić sobie, czy nie zniszczyć relacji z osobą, która jest z nami w tym momencie, więc to jest bardzo, bardzo cenna lekcja.
Tak, jeszcze ważna rzecz, wydaje mi się, powiedzieć trzeba o tym, żeby się nie bać, że dziecko się zezłości na nas, tak, na rodzica. Ono nas nie odrzuci, tak, to jest tylko ten moment, to wyładowanie, tak, ta burza, która przychodzi, ale ono nadal będzie nas tak samo kochać, mimo tej sfrustrowanej potrzeby. Jeżeli oczywiście mu wytłumaczymy, czy jakoś przez to przejdziemy razem, tak?
Dokładnie.
Bo rodzice się boją tego, tak?
Rodzice się boją i też właśnie konsekwencją tego jest takie niewyznaczanie granic. Tymczasem dzieci, żeby czuły się bezpieczne, one potrzebują spokojnego, stabilnego dorosłego, który będzie też pokazywał te granice, co jest akceptowalne, a co nie. Więc jakby tutaj jak najbardziej to warto robić dla dobra dzieci.
Czy można w jakiś sposób, kiedy dziecko już jest naprawdę w silnym pobudzeniu, właściwie jest całe zalęknione, pracować jakimiś metodami takimi behawioralnymi? Praca z ciałem, czy to jest dla dziecka za wcześnie?
Jeśli dziecko jest w trudnych, silnych emocjach, to najpierw potrzeba obniżyć to pobudzenie emocjonalne, zresztą podobnie u dorosłych, więc to, co można zrobić, to właśnie pracować z dziećmi takimi metodami poprzez ciało, czyli uczyć je, w jaki sposób prosto regulować to napięcie, pobudzenie w ciele.
Czy już oddech na przykład, oddychaj, tak. Proponować jakieś na przykład 4x4, tak. Czy dziecko jest w stanie to zrobić?
Jak najbardziej. Można dzieci uczyć w formie zabawy, prostych technik oddechowych, na przykład na zasadzie powolnego wdechu i wydechu, czyli nie wiem, wyobrażania sobie, że zdmuchujemy świeczkę.
Czyli musi być wizualizacja,
na
tak?
Przykład,
bo dorosły sobie
być.
Już poradzi, że 4 tak. wdechy, 4 wydechy i znowu 4 razy wstrzymujemy. To jedna z metod.
Tak,
natomiast
jedna
dziecko
z metod.
Musi widzieć, tak?
Łatwiej będzie, tak, poprzez zabawę i poprzez właśnie jakieś techniki też powiązane z wizualizacją, aczkolwiek też wspólne odliczanie przy oddychaniu. Czyli coś bardzo prostego, pooddychamy teraz spokojnie, żeby trochę nasze ciało się wyciszyło i liczenie razem z dzieckiem tempa oddychania, nadawanie tempa, jak najbardziej też będzie pomocne. Z takich innych metod przez ciało, jeśli mowa o tym wybuchu złości, to rozładowanie tej złości poprzez ruch, bo ta energia, która jest związana ze złością, ona musi mieć gdzieś ujście, tak? Czyli to, że my zabierzemy się razem z dzieckiem za jakąś ruchową aktywność, aktywność fizyczną, tak, czy jakąś ruchową zabawę, to będzie też mu pomagało właśnie obniżyć to napięcie, więc przez ciało, gdy jest silne pobudzenie, przez ciało w pierwszej kolejności.
No tutaj właśnie w książce, którą pani napisała, Koko pokazuje Fado ćwiczenia, jak się skupić, tak? Czyli na dźwiękach, na zapachach,
tak,
na tym, co jest tu i teraz. Oczywiście to są metody, które bardzo często stosują dorośli. Czy dziecko też jest w stanie skupić uwagę? Jak mu powiedzieć? A zobacz, co teraz słyszysz? Posłuchaj, tak? Jakie dźwięki masz w pokoju? Czy to już też jest dobry kierunek? Ono jest w stanie to ogarnąć, zaakceptować, wychwycić te dźwięki?
Tak, jak najbardziej tak. Koncentracja na takich właśnie zmysłowych doświadczeniach jako forma takiej uważności na tu i teraz, ale też trochę odwracanie uwagi od sytuacji i tego, co dzieje się w ciele, żeby obniżyć nieco ten poziom pobudzenia, jak najbardziej jest możliwa. Zwłaszcza gdy dziecko już potrafi liczyć, można wykorzystać prostą zabawę, policz ile widzisz czerwonych krzeseł w tym pokoju, tak, albo ile książek stoi na półce. I to już, to osadzenie w tu i teraz, już samo w sobie obniża to pobudzenie w ciele.
Ale czy robimy to od razu? Dziecko jest naprawdę w silnych emocjach. O, zobacz, ptaszek leci. Czy to już jest ten moment, czy trzeba jednak trochę dać ujścia?
Niekoniecznie, dajemy
tym
chwilę.
Emocjom? I wtedy dopiero, tak? Próbujemy.
Dokładnie, tak? Jeśli to pobudzenie jest bardzo silne, no to dajemy chwilę, tak? Na to, co się dzieje, tak? Czy jest to płacz, czy jest to nawet krzyk, tak? Jeśli jest to gdzieś tam w bezpiecznych takich warunkach, dajemy chwilę, żeby te emocje popracowały, zrobiły swoją robotę i pomagamy, tak? Je rozładować, obniżyć to pobudzenie, a później właśnie, gdy to pobudzenie jest nieco niższe, to jeszcze można dołożyć tutaj tą koncentrację uwagi, przekierowanie uwagi na tu i teraz i wtedy faktycznie łatwiej jest wrócić do takiego stanu względnego spokoju.
Cieszę się, że małymi krokami robi się coraz więcej, żeby rozmawiać z dziećmi o emocjach i przede wszystkim zaakceptować, że dzieci mają tak samo emocje jak dorośli, tylko trochę inaczej je wyrażają. No i świetnie, że powstają takie filmy jak choćby W głowie się nie mieści, czy książki Psijaciele i wielka burza uczuć, pierwsza pomoc w trudnych chwilach. Książkę napisała pani Ewelina Supińska, psycholożka i interwentka kryzysowa. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pani Ewelina była też naszą gościnią. Robert Maliński nam program zrealizował. Życzymy Państwu dobrej niedzieli, a dzieciakom jutro wszystkiego najlepszego. Niech to będzie cudowny, wspaniały dzień i żeby tych dobrych emocji było jutro jak najwięcej.
Dokładnie. Wszystkiego dobrego.
Iwona Dębska, do usłyszenia.
Strefa komfortu.